Witamy w podcastach Nieznanego Świata. Przy mikrofonie Marek Sęk. Zapraszamy do wysłuchania wybranych fragmentów książki Dariusza Cichockiego Harmonia, percepcja pozazmysłowa jako klucz do tajemnic wszechświata. Jest to książka prezentująca pozazmysłowe wejrzenie autora w różne tajemnice naszego świata i kosmosu. Niektóre dotyczą źródeł koncepcji okultystycznych, jakie z niejasnych przyczyn pojawiały się w dziejach ludzkości, czy nigdy nie rozszyfrowanych ukrytych przekazów, zawartych w pewnych epokowych dziełach sztuki. Inne zaś odnoszą się do natury życia czy budowy kosmosu. Ta pionierska praca, napisana przez człowieka o stwierdzonych zdolnościach postrzegania pozazmysłowego, choć nigdy nie szukającego rozgłosu, burzy wiele schematów, ale jest z pewnością lekturą stymulującą poszerzanie horyzontów postrzegania rzeczywistości. Kwestionuje narzucane nam ramy percepcji, które zawsze blokowały postęp ludzkości w imię władzy nad nami. W lekturach Nieznanego Świata zaprezentujemy wybrane fragmenty części drugiej tej książki, poświęcone pochodzeniu i budowie wszechświata oraz pochodzeniu życia. Zapraszamy do słuchania. Początek. Wyprawa do źródeł. Na początku był chaos, nic bardziej mylnego. Na początku jest harmonia, zrodzona z tchnienia Stwórcy Wszechrzeczy. Coś, co jest wokół mnie, to przestrzeń poruszona jego oddechem i umysłem. Nie będąca jeszcze przestrzenią, przebiera formę maleńkiej sfery. Tak maleńkiej jak atom. Ja jestem w niej. Za chwilę eksploduje milionem barw i światłem tak jasnym, że nie jestem w stanie tego opisać. Odrzucone wybuchem mknę w tym świetle w kierunku, którego nie znam i nie potrafię określić. Jestem po części tym światłem, a jednocześnie czuję się formą. To trwa i trwa i mknę gdzieś. Jestem czymś, a zarazem sobą. Po chwili odczuwam wokół mnie jakby pustkę. Zrobiło się ciemno. Chyba siłą rozpędu wyprzedziłem światło. Widzę, jest za mną i rozpada się na miliardy miliardów punktów. Powoli stabilizuję swój ruch, ale dalej jestem jakby zawieszony w przestrzeni. Nie odczuwam zimna i ciepła. Niczego. Jest cisza. Patrzę na niesamowity widok zapierający dech w piersiach. Jestem trochę zawiedzony. Sądziłem, że zobaczę kreatora wszechrzeczy. Niestety nie. Może innym razem. Jestem wdzięczny za to, co dostrzegam. Skąpanym w świetle pełnym uczucia? To chyba to. Próbuję zmienić swoje położenie. Obrócić się. Stan nieważkości zdecydowanie mi to utrudnia. Co zrobić, żeby zobaczyć, co jest za moimi plecami? Znowu mam świadomość swojego ciała. Spoglądam na nie. Jest niesamowite. Utkane z miliardów punktów światła. Patrzę na widok przed sobą i na swoje ciało. Szybko nasuwa mi się wniosek, że to jest to samo. Nagle widok przed moimi oczami zmienia się. Do tej pory kolor świetlistych punktów był jednobarwny, biały, jasny. Teraz przybiera postać wielokolorową, wspaniałą. Nie jestem w stanie opisać moich doznań. Ja też zmieniam się. Jestem wielokolorowy i kilkuwarstwowy. Każda warstwa ma inny kolor. Coś niesamowitego. Choć oddzielne, połączone ze sobą pomostami od przodu. Barwy w tych pomostach się mieszają, a centrum pomostu wiruje. To wszystko odbywa się bardzo szybko. Może w nanosekundach. Taka myśl przebiega mi przez umysł. Mam to chyba już, albo zostało sprzed wyprawy. Nie wiem. Po chwili dostrzegam kolejną zmianę. Unoszę rękę i patrzę jakby przez nią. Punkty zlewają się, te moje z tymi oddalonymi tworzącymi wszystko, co mam przed sobą. Dopiero ruch ręki powoduje, że dostrzegam niewyraźny kształt mojej dłoni. To wygląda jak coś bardzo kolorowego, przesuwającego się po czymś też bardzo kolorowym. Tylko ruch daje tę możliwość, bo gdy zatrzymuję rękę, wszystko jest jednością. Punkty się zlewają i wymieszane tworzą dopełnienie. Bez znaczenia, w którym miejscu ustawię dłoń, zawsze powstaje dopełnienie. Ustawiam ręce w poziomie. Chcę wykonać obrót, udaje się, ale nie wiem, co się stało, bo ośrodek, w którym się znajduję, zgęstniał. Taka myśl przebiega mi przez głowę. Teraz patrzę na coś niewyobrażalnie wielkiego. Niby przestrzeń z głębią, ale rozproszenie punktów jest większe. Niebo z miliardami miliardów kolorowych gwiazd. Dostrzegam też w pobliżu planetę, z wyglądu podobna do Ziemi. Jakaś większa się wydaje i krystalicznie czysta. Zarys chmur, kontynentów, to wszystko jest takie ostre i bardzo wyraźne. Robi wrażenie przykrytej kloszem z góry i z dołu. Ma jakby coś w rodzaju poziomej płaszczyzny dzielącej, a właściwie łączącej dwie połowy klosza, górnego i dolnego. Nie jestem pewien, czy mogę nazwać to, co widzę, planetą, raczej skomplikowanym układem wewnątrz dwóch połączonych ze sobą przeźroczystych kloszy, dających obraz kuli wewnątrz kuli. Obraz wewnętrznej kuli, planety, oglądany z pozycji równika klosza, powoduje, że widzę kulę, która była przed chwilą sferą, a teraz jest naleśnikiem o grubych brzegach. Zauważam coś jeszcze, mianowicie to, że moje myśli wpływają na to, co się wydarza. Chcę unieść nogę, tak pomyślałem. Zrobię krok w stronę sfer i noga się podnosi. Rozglądam się wokół i dostrzegam słońce, a raczej gwiazdę, w pobliżu tego klosza z planetą. Nie czuję, by planeta krążyła wokół gwiazdy, ale biorąc pod uwagę wiedzę dotyczącą względności ruchu, rozumiem to, co widzę. Może uda mi się przelecieć przez tę gwiazdę. Mknę w jednej chwili. Przedzieram się z lekkim oporem, jakbym przeciskał się przez galaretkę z różnokolorowej żelatyny z czymś twardszym wewnątrz. Chwila i już jestem po przejściu. Ale lot. Odzyskuję wreszcie swoje możliwości mobilne. Dociera do mnie więcej bodźców, czuję się bardziej materialny, choć nie jest to materia w ogólnie znanym pojęciu. Jak to jest zbudowane? Przez chwilę się zastanawiam i czuję nieodpartą chęć udania się do krańca tej przestrzeni, jeśli takowy istnieje. Szybka decyzja, lecę. Mknę z prędkością myśli. Wszystko wokół mnie to mieszające się ze sobą barwy tęczy z przewagą fioletu i odrobinę czerni. Czasem czerni jest więcej. Momentami opuszczam fragment czegoś, co wydaje mi się być sferą. Moment przejścia granicy sfery odczuwam jak przejście przez trochę gęstszy ośrodek niż ten, w którym się poruszam. I teraz jestem znowu w podobnym ośrodku, jakbym przelatywał przez dziesiątki sfer niewyobrażalnie wielkich. Czasami przenikają się, może uda mi się spojrzeć na ten twór z zewnątrz. Ale czy dolecę na zewnątrz sfery? Taką mam nadzieję. Tak naprawdę ogranicza mnie tylko moja myśl. Więc jak mam zobaczyć coś, czego nie jestem w stanie odnaleźć w umyśle? Zamykam oczy, lecę. Zdaje się na to, co jest we mnie niewymyślone. Po chwili otwieram oczy. Obracam się dookoła w poszukiwaniu jakiegokolwiek obrazu. Jest ciemno i nie mogę znaleźć żadnego punktu odniesienia. Nagle dostrzegam obraz ledwie migoczącej, modłem w swoich barwach sfery. W miarę zbliżania się do niej staje się większa, wewnątrz niej wirują inne, mniejsze. Całość przypomina wielką, mieniącą się kolorami mydlaną bańkę. Wnętrze zawiera kilkadziesiąt mniejszych baniek. Przenikają się wzajemnie. Odnoszę wrażenie, że nie ilość jest ważna, ale ruch, który wykonują względem siebie. Mogę to opisać. Wewnętrzne bańki obracają się wewnątrz tej zewnętrznej. Wewnątrz wykonują ruch wokół swojej osi i jednocześnie poruszają się po okręgach wewnątrz tej największej. Jednocześnie przenikając się. Samo centrum największej sfery połączone jest czymś, co przypomina taki pomost z mojego ciała. Połączony w jakiś niematerialny sposób ze wszystkimi sferami wewnątrz formy, które wynikają ze sposobu, w jaki przenikają się sfery wewnątrz. A całość wykonuje jeszcze ruch w takt uderzeń mojego serca. Powiększając się, to lekko zmniejszając, jakby na chwilę cofając, by znów powiększyć się w tym rytmie. Nie jestem pewien, ale chyba istnieje taka chwila, w której całość przybiera formę jednej sfery w cyklu powiększeń. To tak, jakby w pewnym momencie wszystkie wewnętrzne miały prawie tę samą średnicę, co ta zewnętrzna. Za chwilę zaczyna się cykl od początku, już z wyjściowo większej średnicy. Czy ma to swój kres? Nie wiem. Chyba w zamyśle kreatora wszechrzeczy powinno mieć. Odnoszę wrażenie, że to dzieje się szybko, aczkolwiek podejrzewam, że dotarłem w miejsce, z którego dane mi jest obserwować całość. I prędkość wewnątrz jednej z wewnętrznych sfer jest wręcz nieodczuwalna. Tak jak jej wielkość jest trudna do wyobrażenia. Wynikałoby z tego, że jeśli to, na co patrzę, jest ogólnie ujmując wszechświatem jako całością, to na tę chwilę jest to coś doskonale skończonego, więc wymiernego. A co za tym idzie, wszechświat powinien być wymierny. Ja widzę go z tej perspektywy jako wymierny, aczkolwiek w obecnej, nazwijmy to, fazie. Czy następna zachowa tę formę? Sądzę, że tak, w myśl zasady ustalonej przez kreatora wszystkiego. Całość powinna trwać nieskończenie, zachowując energię daną przez kreatora w myśl zasad, które ustalił. Skoro istnieje istota zdolna do stworzenia tak doskonałej formy, w której obowiązują ustalone przez nią zasady, sama musi być doskonała. Uważam więc, że tylko takie formy mają prawo do nieśmiertelności i wiecznego istnienia. Celowo nie używam słowa działania, ponieważ kojarzy mi się to z brakiem stanu, w którym energia ulega wyczerpaniu. A właśnie widzę formę, w której trwa bezustannie wymiana jakiejś formy energii na inną w niekończących się cyklach, drganiach. Nie jestem pewien, czy dobrze oddałem rzecz całą tak ją opisując, ale dla uzupełnienia zamieszczam szkic. Może właśnie tak wygląda wszechświat widziany z zewnątrz, ale skąd z zewnątrz, skoro powinienem znajdować się zawsze wewnątrz jakiejś sfery? Ale to chyba tajemnica wszechmogącego kreatora. Jestem przekonany, że kreator istnieje, ponad wszelką wątpliwość. I na pewno nie przypomina różnych obrazów tak natrętnie nam wpajanych od zarania ludzkości. Muszę jeszcze dodać, a właściwie narysować coś, co dzieje się ze sferami. Powiększając się i wypełniając tę największą, powodują coś, co wytwarza w centrum rodzaj ssania. To właśnie jest odpowiedzialne za transport energii i materii do wewnątrz największej sfery. To tam zacznie się nowy wszechświat po osiągnięciu przez wszystkie wypełniające mniejsze kule maksymalnego rozmiaru, rozmiaru tej zewnętrznej. Wypełniając największą, tworzą jakby podciśnienie, ale też coś o tak mocnej sile, która w pewnym momencie spowoduje zassanie wszystkiego do zewnątrz niewyobrażalnie małego. Chyba rozumiem teraz słowo osobliwość. To coś, czego nie można nazwać, a jest czymś. To za chwilę eksploduje z nadmiaru energii wewnątrz i życie zacznie się od początku. To właśnie tak ma działać. Chyba ujrzałem to, co chciałem. Czy opis oddaje to, co zobaczyłem? Tak, w moim mniemaniu tak. Wszechświat jest odmierzoną formą o określonych proporcjach. Nie doszukujmy się wartości liczbowych. To bzdura. Tak jak istnienie wymyślonego i zaprogramowanego dla ludzkości czasu. Wszystko jest tu i teraz. Trwa. Ba, będzie trwało w nieskończoność, bez słów określających ludzkie zwątpienie, takich jak ile i jak długo. Wracam, czuję się zmęczony i senny. Tylko gdzie wracam? No nic, zobaczę, jak znowu otworzę oczy. Wybieram się po raz kolejny i obserwuję rozszerzanie. Powstaje podciśnienie i energia, która spowoduje w przyszłości kolaps, by po chwili spowodować eksplozję tworzącą największą sferę i coś, z czego powstaną sfery wewnętrzne. Tak dzieje się wewnątrz w trakcie rozrostu sfer. Tworzą się też formy wielokształtne, soczewkowaty obszar, w których następuje wzrost ciśnienia. Tu chyba możemy użyć określenia zagęszczanie materii, z której powstają Słońce i cała reszta. My też. Tak wygląda mechanizm, tak funkcjonuje to, co my nazywamy wszechświatem. Proste i nieskończenie doskonałe. I proszę, nie stawiajmy pytania, kto to wymyślił. Na załączonym rysunku w układzie wielosferycznym punkt centralny, a w zasadzie miejsca znajdujące się na styku przenikających się sfer, są szczególnymi miejscami. Osobliwościami może. Można użyć tu określenia czarne dziury. To, co obserwowałem, przypomina wielki młyn, do którego wpada materia, zostaje zmiażdżona, potem w miejscu za punktem rozprężona i wymieszana. Określiłbym to jako stan tworzenia nowego ładu elementów, składników czegoś, co przypomina DNA nowo powstającej materii. Przechodzi potem, a w zasadzie zostaje ukierunkowana przez powstający wewnątrz wir do miejsca wyjścia. Do drugiego punktu w układzie, gdzie zostaje przekazana, przepchnięta na zewnątrz i tworzy coś na kształt kanału połączonego z miejscem w centralnej największej sferze. I wielokrotnie jest przepychana do miejsca w samym centrum wielkiej sfery, które powoli z kształtu pokazanego na rysunku przebiera formę zmniejszającej się, przechodzącej w kształt coraz to mniejszej sfery, rozświetlanej różnymi kolorami i zapadającej się do wewnątrz osobliwego kształtu. Natomiast z oddali całość wygląda tak. Wszystkie sfery połączone są jakby powstałymi ze stykania się wielokształtnymi płaszczyznami, które w takt drgań jakiegoś wewnętrznego pulsowania są, na to wygląda, kierowane do miejsca centralnej osi całego układu. To przypomina przepychanie subtelnej zawartości tych płaszczyzn w takt drgań ku centralnej osi największej sfery. Zbiegają się te drgania do wewnątrz czegoś, co jest w samym centrum największej sfery i jest coraz gęstsze i ma wszystkie kolory, a także czarny. Tak bym określił to miejsce, w czarnym kolorze. Załączyłem odręczny, uproszczony rysunek przedstawiający to coś w układzie sfer. To bardzo trudne do opisania. Dzieląc to na mniejsze fragmenty, zasada staje się bardziej zrozumiała. Rysunek przedstawia schemat z wirami i mieszaczem materii i to, co powstaje przy rozchodzących się sferach, to podciśnienie i punkt o wielkiej grawitacji i masie. W przypadku trzech sfer to już większa proporcja, skala. Rozchodzenie się i forma wielokształtnej płaszczyzny z pulsem do wewnątrz. Całość obejmuje o wiele więcej sfer. Nie sposób policzyć, bo jest to wszystko w ruchu. Pulsuje i przenika się wzajemnie w takt przypominający bicie serca. Coś, co przypomina bicie ludzkiego serca, jakby buch, ssanie i buch, pchanie. Wdech i wydech wszechświata. Zważywszy na to, że to, co nazywamy naszą planetą, znajduje się w jednej z galaktyk, których olbrzymie liczby znajdują się tylko w jednej ze sfer, a określenie ich liczby raczej w tej chwili jest tylko domniemaniem, to wielkość całości jest nie do wyobrażenia, choć wymierna. Wszechświat jest wymierny. To wynika z tego, co obserwowałem, ale jak sądzę, nie jest to obecnie obowiązujący pogląd. Chyba będę wśród nielicznych opowiadających się za takim określeniem, jeśli takowi są. Nie wyczerpałem tematu, ale nie jestem w stanie pojąć całości procesów dziejących się wewnątrz największej sfery. To tak, jakby chcieć opisać własne wnętrze. To, co dzieje się w danej chwili w poszczególnych komórkach mojego ciała. Nie zapominając o tym, co dzieje się we wszystkich komórkach istot zamieszkujących tylko naszą sferę. Nie da się tego zrobić. Materia wewnątrz wszystkich sfer, galaktyki, ich elementy składowe, to wszystko przemieszcza się w kierunku uśrednionym do osi znajdującej się wewnątrz największej sfery. I zapewne znowu ktoś zadaje pytanie, jak długo, z jaką prędkością, co dzieje się po drodze do tej osi z materią. No, dzieje się to, co obserwujemy. Materia zderza się, rozbiega, przepływa, ale chyba naprawdę w sposób ukierunkowany zostaje przepychana do osi. To naprawdę trudne do opisania i nie wystarczy nam życia i żyć do zbadania i poznania praw określających tę formę istnienia w czystej postaci. Bo to żywy organizm, ten nasz wszechświat. Długo szukałem sposobu na pokazanie tego w innej formie niż rysunek. Okazuje się, że i to zostało nam dane. Poniżej zamieszczam fotografię struktury bardzo podobnej do opisywanej, widzianej w mojej wyprawie na zewnątrz tego, co jest wszechświatem. Trzeba tylko to znaleźć. Mnie się udało. Analizując wstępnie zdjęcia, doszedłem do wniosku, że występują różnice w wielkości poszczególnych sfer. Zapewne ma to wpływ na wibracje we wnętrzu tych mniejszych i tych większych. A co za tym idzie, na rozwój życia i obecność wszelakich form istniejących wewnątrz. Byłbym zdziwiony, gdyby wyglądający na chaotyczny stan ogólnej formy zamkniętej największą sferą nie był właśnie taki. Różnice z wielkości wynikają z ogólnej zasady utrzymującej całość w trwaniu. Grawitacja, łączenia pomiędzy sferami są od czegoś uzależnione. To wymaga jeszcze głębszego poznania. Na fotografii widać dokładnie punkty i płaszczyzny na łączeniach. O taki obraz mi chodziło. W trakcie fotografowania działo się coś, co wyglądało na wchłanianie mniejszych sfer do większych. To może właśnie tak zmieniają się, a raczej zmieniają, dodając sobie wibracji i energii, a potem całość, jak w opisie, zapada się. Najpierw coś, co jest jakby promieniem światła, który kolapsuje do wewnątrz miejsca znajdującego się w połowie promienia. To na tyle. Sama taka struktura znana jest od czasów średniowiecza, a może wcześniej. Wdzięczny jestem za to, co mogłem zobaczyć. Sądzę, że zbadanie praw działających i utrzymujących tę złożoną strukturę wymaga kolejnych wypraw, ale czy starczy mi czasu na opisanie tego? Nie wiem. Może kiedyś jeszcze się wybiorę. A może ktoś inny pójdzie w moje ślady i dokończy badania, relacjonując swoje doznania z wyprawy do źródeł. Jak już nadmieniałem, praca ta będzie zawierała opisy z moich wypraw na drugą stronę. Chyba pora już wrócić z gwiazd na Ziemię i zająć się czymś, co może zainteresować poszukujących. Nie umniejszając w żadnym stopniu znaczenia temu, co zobaczyłem w tej wyprawie. Postanowiłem umieścić to na samym początku ze względów fundamentalnych. To, o czym chcę napisać dalej, ma mniejsze znaczenie, ale jest równie ważne dla mnie i na pewno dla wielu szukających odpowiedzi na dręczące wciąż ich pytania. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie znajdą oni odpowiedzi na te pytania, które ich interesują, ale chętnie podzielę się tymi, które sam zebrałem w kolejnych podróżach, opisując je na tyle, na ile to możliwe, stosując zasadę tylko obserwacja. Choć w niektórych przypadkach następowało coś na kształt kontaktu myślowego, zawsze starałem się podchodzić do rzeczy sceptycznie i jak najbardziej obiektywnie. Pora więc, by zadać kolejne ważne pytania. Skąd pochodzimy? Życie. Tak sobie kiedyś pomyślałem, co by było, gdybym udał się do początków życia na naszej planecie. Ciekawe, co bym zobaczył najpierw. Czy rację mają zwolennicy zaszczepienia życia przez obcą cywilizację i takich tam teorii spiskowych? A ty jak myślisz, czytelniku? Postanowiłem to sprawdzić. To, co zobaczyłem, w znacznym stopniu odbiegało od ogólnie uznanej teorii powstania życia na Ziemi. Chciałoby się napisać ciemność, widzę, ciemność, jak w filmie Seksmisja. Nieprawda. W poprzednim rozdziale pisałem o formie przypominającej soczewkę. Wrzecionowaty kształt z punktami osobliwymi, w których występuje coś, co przypomina potężny zgniatacz atomów i mieszalnik materii ściąganej z przestrzeni naszej sfery. To z tego zgniatania powstają Słońca. Z resztek, a raczej z pozostałej części materii biorącej udział w tworzeniu się Słońc, powstaje życie. W tym ogromnym mieszalniku skupienie materii osiąga poziom tak wielki, że wiązania atomów pozwalają na stworzenie wszelakich związków. Tych, z których powstają struktury materialne w postaci skał i tych, z których ukształtowanie się struktur DNA organizmów żywych nie stanowi problemu. Wszystko zależy od drgań, którym poddana zostaje materia w procesie ugniatania. Tak to nazwę. Wibracja jest odpowiedzialna za wszystko. Zasada, która określa, co z czego jest, została ustalona przez tego, który stworzył największą sferę. Zaraz usłyszę pytanie, a kto to jest? Odpowiedź, on po prostu jest. Nie stosujmy określeń na coś lub kogoś w naszym pojęciu, bo wszystkie one nie będą określały tego w najmniejszej części. Nie można znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Zawsze jest niewiadoma. Trzeba to zaakceptować i wtedy znajdziemy odpowiedź. Nie robimy tego, tylko poszukujemy określenia i właśnie przez to oddalamy się od otrzymania odpowiedzi na to pytanie. Ja zaakceptowałem istnienie, więc dla mnie odpowiedzi są jednoznaczne i wydają się logiczne. Idąc dalej tropem wibracji, dochodzimy do etapu, w którym powstanie ośrodków o określonych wibracjach tworzy Słońca i planety. Różnorodność ośrodków to różnorodność nie tylko planet, ale też różnorodność miejsc o różnych wibracjach na planecie. Jak już pisałem, mogą powstawać formy, nazwijmy to materialne, na przykład krystaliczne, i bezgranicznie odmienne, biologiczne. Oczywiście nie tylko wibracja, ale i grawitacja jest odpowiedzialna za formę, jakiej przyjmuje materia. Ta ożywiona i nie. I tu błędne jest nie porównywanie tych form, bo wszystko jest żywe. Posiada tylko różną wibrację, częstotliwość z jaką drga. A co za tym idzie, planeta, na której żyjemy, jest żywa. Jest organizmem żywym, choć w zasadzie mogłaby być kryształem. Bo przechodząc kolejne formy rozwoju, osiągnie taki stan. Co będzie wtedy z nami? Nie dotarłem do tego momentu, skupiając się na formach bardziej prostych. Doskonałość zasady określającej kształtowanie się poszczególnych form, nazwijmy to gatunków, jest niezaprzeczalna. I trzeba tu na wstępie powiedzieć, że jakiekolwiek wprowadzenie zmian w tej zasadzie powoduje tylko zniekształcenia i błędy. Z następstwami nie do przewidzenia. Raczej do zniszczeń powielających się w następstwie rozrostu form po zmianie. Coś na kształt nowotworu. Wiadomo, czym to się kończy. Co w takim razie z ludźmi? No właśnie, mamy to, co mamy. Zmieniliśmy wibracje środowiska. Następstwem są zmiany w nas samych. To ten koniec raju, opisywany w wersjach Ksiąg Rodzaju. Z przeglądu kolejnych fragmentów przemian następujących w wyniku zmian genetycznych dokonanych na naszej formie przez inną, powstaliśmy my. Nie interesuje mnie, co to za forma dokonała zmian. Zapewne starsza w trwaniu w naszej sferze. I zapewne też w drodze do osiągnięcia stanu wyższej świadomości, pozwalającej na dostrzeżenie błędów, które popełniła żyjąc tak, jak żyje, bo funkcjonuje nadal. My funkcjonujemy jako podwładni, raczej niewolnicy. Ale mniemam, że w myśl ustalonej zasady nieuchronnym jest osiągnięcie im przez nas takiego stopnia rozwoju, który odkryje prawdę. Może już niedługo. Oby. Choć formy zaczarowania nas wolnością sięgnęły zenitu, wszystko poddaje się zasadzie. Więc przychodzi moment, kiedy i zniewalający, i niewolnik zmieniają wibracje, a co za tym idzie, wszystko staje się widoczne. Prawda staje się widoczna. Następuje gwałtowne wymieszanie się form. Czasem wyniszczenie wzajemne, a czasem współistnienie z wysoką tolerancją powodującą stopniowy rozwój. Ponieważ wszystko jest w rzeczywistości światłem o określonej częstotliwości, świecenie jaśniej lub ciemniej nie ma znaczenia w kolejnych stopniach rozwoju. Świecimy zielono, a za miliony lat, tu wymyślona przez nas jednostka czasu ma sens, na czerwono. Kolor, czy wyższy poziom, im bliżej końca, tym jaśniej. Przepraszam, im bliżej kolapsu, tym jaśniej. Czy bycie formą, gatunkiem niższym jest czymś nie na miejscu? Skądże? Jesteśmy w odpowiednim dla nas punkcie rozwoju i miejscu. Ktoś postanowił namieszać w harmonijnym rozwoju form na tej planecie i mamy człowieka, który jak się okazuje też miesza. I co gorsza, mieni się największym mieszaczem, choć sam niedawno został wymieszany, by mógł mieszać. Tu znowu przychodzi mi na myśl nowotwór. Nowy twór, niekontrolowany rozwój zmierzający do samozagłady, a może inaczej, powodujący tylko samozagładę. Może i tego kogoś, kto nas zmieszał, ktoś inny wymieszał. Może w zasadzie jest błąd. Nie wydaje mi się. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich wariantów w tym tyglu mieszających. Moim zdaniem ważny jest efekt końcowy, zaprogramowany, odmierzony w proporcjach, stworzony przez... Nie szukajmy nazwy. Nawet nie wiem, jak określić istotę, stwórcę wszystkiego, bo to, co istnieje, zostało stworzone. Uwierzmy, że tak jest. Nie mam tu na myśli ogólnie istot określanych jako kosmitów, bogów, bo oni też są formami przejściowymi, jak wszystkie pozostałe. Biegną do światła, chcąc czy nie chcąc. Wspierając się i niszcząc w nadziei bycia lepszym, zajmują planety, rozsiewają ziarna życia, jeszcze inni je niszczą, albo mieszając tworzą doskonalsze i posłuszne sobie. Stwórcy, a raczej twórcy przez jednych nieświadomych nazywanych bogami, przez innych już oświeconych nauczycielami. A jeszcze przez innych najeźdźcami, wcześniej czy później nie znając zasady nawet w części, zmierzającymi do zgniatacza atomów. Oczyszczeni wracają do życia w innej formie, realizując ustalony z góry program wiecznie odracającego się istnienia. Nie ma większego zła i mniejszego dobra. Każde mniejsze zło jest zarazem początkiem dobra i odwrotnie. Każde, choćby wielkie dobro, niesie w sobie patologię rodzącą ziarna mniejszego, gorszego, a więc zła. I tak to działa. Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze do poznania pierwszych praw czyniących z nas lepszych we wspólnocie z innymi istotami, zamieszkującymi z nami lub w pobliżu naszej planety. Jak to wykorzystamy, to zależy od nas samych. Odkryjemy prawdę, czy pozostaniemy ignorantami, omamieni wymieszanymi w księgach dogmatami, czyniącymi z nas niewolników. Czy też pogodzimy wiedzę z wiarą, ustawiając je na równi ze sobą, bądź poróżnimy, stawiając jedno nad drugim na przemian. To pierwsze jest usystematyzowanym porządkiem i prowadzi do harmonii, drugie nie. Ale za to jest łatwiejsze. Już słyszę głosy: wiara jest podstawą. Człowiek bez wiary jest niczym. I co ja tu wypisuję? A niech tam, napiszę. Na wielu planetach coś takiego jak religia, a w tym znaczeniu wiara, jest zakazana. Prowadzi do chaosu, indoktrynacji i zniewolenia w każdym tego słowa znaczeniu. Istoty posiadające wolną wolę, wolne, istnieją dzięki harmonijnemu układowi, łączeniu doznań duchowych ze zmysłowymi, to znaczy odbieranym przez zmysły, czyli uzyskiwaną wiedzą. Łącząc wiedzę z tym czymś, co nazywamy duchowym odbiorem rzeczywistości. Łącząc je w ten sposób, są bliżej zrozumienia i przyswojenia sobie informacji o wszystkim. O tym, czy o czymś, co jest powodem ich istnienia i całej reszty. Nie namawiam do bezbycia się wiary, czy jak ktoś ograniczenie pojmuje religii. Należy połączyć obie te wartości, uznając je za przejaw podstawy do poznania. Przy takim podejściu nie będziemy mieli problemu ani z nadmiarem wiedzy, ani z nadmiarem doznań duchowych, tak poszukiwanych przez jedynie religijnych. Wprowadzając taką zmianę sprawiamy, że natychmiast zwalnia się miejsce dla nowego postrzegania rzeczywistości, w której świątynie są tylko budowlami, a człowiek odnajduje wibracje, które przypinają mu skrzydła anioła. I nie musi czekać na zmartwychwstanie i kolejne przyjście mistrza, który opowiada o istnieniu w prawdzie. I którego ci wywyższający religię w tym równaniu mordują, by z kolei ich prawda była najważniejszą. Pomijając więcej lub uznając ją za niekoniecznie potrzebną. Doszliśmy właśnie w ten sposób do momentu, w którym inne postrzeganie powinno przydać się nam w odpowiedzi na nurtujące nas pytania. W zasadzie na wszystkie pytania, jakie pojawiały się w ciągle zmieniającej się naszej rzeczywistości. Ktoś kiedyś użył takiego sformułowania: punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Spójrzmy więc, nie zmieniając wysokości. Zastanawiałem się nad pytaniem dotyczącym Jezusa z Nazaretu. Bo jest ono punktem zerowym, tak jak zerowym punktem jest moment narodzin Jezusa w dziejach ziemi. I na pewno wszystkich ciekawią dzieje tego człowieka. Mnie też, więc postanowiłem, że spróbuję zobaczyć, jak to było naprawdę. Zaznaczam po raz kolejny. Jest to obiektywny opis tego, co dane mi było zobaczyć z pozycji obserwatora. A chciałem zobaczyć jak najwięcej. W lekturach Nieznanego Świata zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty książki Dariusza Cichockiego Harmonia – Percepcja pozazmysłowa jako klucz do tajemnic Wszechświata. Całą książkę w wersji drukowanej można nabyć w księgarni Galerii Nieznany Świat przy ulicy Kredytowej 2 w Warszawie lub też w sklepach internetowych www.nieznany.pl oraz na www.igorwitkowski.pl. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie pod tą audycją.